Witam Państwa, Panie Siewieszław Pilkun. I Państwo, ci, którzy mnie znają, od dawna wiedzą, że Pan Putin osobiście jest, znaczy jest moim osobistym wrogiem i pewnie on o tym nie wie, a gdyby się dowiedział, to by się uśmiał. Tak, jest on moim osobistym wrogiem, a Rosja w każdym wariancie, czy to była Rosja carska, Rosja sowiecka, czy Federacja Rosyjska, jest, była i jest i będzie moim wrogiem do śmierci. Co nie zmienia postaci rzeczy, iż ja muszę się patrzeć na ten kraj jako na, po pierwsze, naszego sąsiada, który ma z bazy w Bałtyjsku do Gdańska, może z 50 km, może trochę mniej. A więc to po pierwsze. A po drugie, jeśli się ma morderców z jednej i z drugiej strony, sąsiadów morderców ze wschodu i na zachodu, no to trzeba być ostrożnym. Trzeba być ostrożnym, tym bardziej, że się wie o tym, że to mordercy. I to bardzo inteligentni mordercy. Czy byli w przeszłości, są i pewnie pozostaną jedni i drudzy, i Niemcy, i Rosjanie. Co nie zmienia postaci rzeczy, iż pan Putin, którego nie można chyba nazwać mordercą, bo jest politykiem, wobec tego, jakby na to nie patrzeć, nie jest mordercą. Nie może być mordercą. Znaczy nie, no może, ale nie jest. Pan Putin jest po prostu bardzo sprawnym politykiem, jednym z tych polityków na świecie, którzy są najsprawniejsi do tej trójki, czwórki. Zaliczałbym panów Xi, przewodniczącego Chin, czy prezydenta, pana Putina właśnie, pana Kim Jong-una i pana premiera, proszę państwa, Węgier. No i oczywiście zapomniałem się. Ale nie dlatego, że jest mniej ważny. Nie, po prostu jest bardzo sprawny. Jest świetnym politykiem. I teraz, więc bez wątpienia pan Putin jest w czołówce najlepszych polityków świata i co do tego nie ma cienia wątpliwości. W związku z tym robienie z niego wariata, szaleńca, robienie z niego psychopaty, bo tak naprawdę to właśnie do tego się tu sprowadza wszystko, to o czym za chwilę będę mówił, to oznacza, że ci, którzy tak myślą i tak mówią, w Polsce są nie, tak niepoważni, że właściwie nie powinno się nimi zajmować, ale to jest tak częsty wybryk intelektualny tego typu ludzi, jak ta kobieta, która napisała ten artykuł, że niestety trzeba. Otóż w tak zwanym WP, magazynie WP, niejaka Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka 7 listopada 2019 roku popełniła artykuł "Elektroniczny morderca z funkcją ojca. Marzenia Putina czy bliska przyszłość?". Proszę Państwa, w tym artykule Putin Putin występuje tylko w jednym zdaniu. W jednym zdaniu, dosłownie. Cały olbrzymi artykuł jest poświęcony sztucznej inteligencji, a głównie amerykańskim, przede wszystkim, tylko i wyłącznie, amerykańskim osiągnięciom wojskowości w tej dziedzinie. Zdanie o panie Putinie jest jedno. Przeczytam Państwu. Nie będę oczywiście czytał tego artykułu, bo to nie jestem wariatem. Ja nienormalnych ludzi nie promuję w swoim kanale. Ale zaprzeczam jedno zdanie, które zresztą nie jest prawdą. Nie do końca oczywiście jest prawdą. Prezydent Rosji, czyli Władimir Putin, powiedział, że ten, kto zostanie liderem wprowadzenia systemu sztucznej inteligencji do wojskowości, stanie się władcą świata. A problem polega na tym, że to nie jest prawda, że to jest kłamstwo. To nie jest kłamstwo. To znaczy, że to jest kłamstwo. Pan Putin powiedział ponad rok temu, ja to wielokrotnie już cytowałem, to zdanie, że ten, kto zostanie liderem we wprowadzaniu sztucznej i systemów sztucznej inteligencji, niekoniecznie do wojska, po prostu sztucznej inteligencji, ten kraj staje się, i to nie chodzi o władcę, o jedną osobę, tylko ten kraj stanie się, ten kraj będzie przodował w XXI wieku. Tak to dokładnie zostało, mniej więcej, znaczy dokładnie, może nie dokładnie, ale praktycznie rzecz biorąc, tak to wyglądało. A dlaczego za tym ta durna baba tak to napisała? Tak to zrobiła, nie napisała, tak to zrobiła, że jedno zdanie, które powiedział Putin, i setka zdań później, które mówią o amerykańskich systemach wojskowych sztucznej inteligencji, ale to właśnie Putin jest w czołówce tego artykułu. Dlaczego tak jest? I dlaczego mówi się o marzeniach Putina? Nie, to nie było mowy o marzeniu Putina. To on konstatował pewien fakt, że ten, kto w przyszłości, ten kraj, który w przyszłości wprowadzi jako pierwszy system sztucznej inteligencji, będzie przodował w świecie. Tak on to ujął. To było chyba na posiedzeniu Klubu Wałdajskiego w zeszłym roku. Artykuł, którego tytuł Państwu zamieściłem, możecie sobie Państwo poczytać, ci którzy na pewno ten taki chętny do wojskowości z CSPA, Erhard, taki z niemieckim nazwiskiem, Polak. Ten, który tak uwielbia wojskowość, o którym mówiłem, znaczy którego artykuł przytaczałem, on przecież jakby na pewno zna ten artykuł. Ja mogę sobie wyobrazić wypieki na buzi, że tak powiem, na buzi tego pięknego człowieka, pięknego człowieka, gdy czyta ten artykuł. Bo to jest artykuł o amerykańskich, z kolei o amerykańskim właśnie tym, o sztucznej inteligencji w armii amerykańskiej. A to, co Władimir Putin powiedział, jednak, to ja się pomyliłem, nie powiedział w czasie obrad Klubu Wałdajskiego, tylko na Międzynarodowym Kongresie Cyberbezpieczeństwa w Moskwie 6 czerwca 2018 roku. Przepraszam za pomyłkę. Mili Państwo, nie będę tego czytał, bo to jest to. Przeczytałem kawałki tego artykułu. Tak naprawdę mowa jest o jednej firmie Atlas Dynamics, czy przepraszam, Boston Dynamics, czyli koncernie zbrojeniowym amerykańskim, który specjalizuje się również właśnie w tego typu robotach. W robotach, we wszystkim, co gdzie można włożyć sztuczną inteligencję. I oczywiście przymierzane to jest do Terminatora. I proszę Państwa, i co ja na to? Otóż, jako że właśnie dzisiaj rozmawiałem z moim miłym przyjacielem z Pekinu i powiedziałem mu o tym, że ja od przynajmniej 2-3 miesięcy codziennie staram się uczyć podstaw sztucznej inteligencji, podstaw sieci neuronowych, zarządzania sieciami, znaczy wykorzystania sieci neuronowych do tworzenia sztucznej inteligencji. Więc można powiedzieć, że jestem na początku początku. Niemniej jednak wiem o, znaczy jako, że zabrałem się za naukę, mając jednak pewien zasób wiedzy wcześniej. Ja nie mam 6 lat i nie poszedłem do szkoły i nie zaczęto mi tłumaczyć od A tego, co, jak wyglądają litery alfabetu, tylko ja te litery alfabetu już trochę temu czasu poznałem, szczególnie dotyczące możliwości sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem setki artykułów na ten temat, oglądałem dziesiątki filmów na ten temat i coś na ten temat wiem. Można coś więcej niż coś, ale w każdym razie sporo wiem. I jednej rzeczy jestem pewien, że sztuczna inteligencja, że sieci neuronowe, które są niezbędne do tego, żeby zafunkcjonowała sztuczna inteligencja, ale oprócz tego są już potrzebne oprogramowanie i oprócz tego są potrzebne bazy danych. Jeśli Państwo myślicie, że te bazy danych, te wielkie bazy danych, te chmury, jak to teraz to ładnie się nazywa, czyli po prostu wielkie serwerownie, powstały dlatego, żeby nam, internautom, sprawić przyjemność, to nie, nie. Nie, one powstały z myślą o wielkich pieniądzach. A my tych wielkich pieniędzy ze sobą nie nosimy. Nie. Chodzi o to, że te wielkie bazy danych potrzebne są, będą potrzebne właśnie w tworzeniu sztucznej inteligencji. Ale jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, której myślę, że prawie nikt z Państwa tego nie wie. A mianowicie, sztuczna inteligencja w tej chwili jest sektorowa. Jest tworzona sektorowo. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład jedna sieć neuronowa i jedno oprogramowanie i jedna baza danych służy na przykład do identyfikacji twarzy, która to identyfikacja twarzy jest do identyfikacji twarzy służy właśnie sztuczna inteligencja. Ale to jest jeden jakby kawałek, jeden sektor. No załóżmy, że tak mówiąc łopatologicznie, załóżmy, że to jest jeden komputer. I na tym komputerze nie zrobimy już na przykład innej, nie stworzymy sztucznej inteligencji do na przykład ruchu światłami w mieście. Nie stworzymy. Do tego musi być inny komputer, z innym oprogramowaniem, z inną bazą danych. Tak, ale możemy to oczywiście stworzyć, to też zostało zrobione, natomiast to jest zupełnie inne, jakby, zupełnie inny komputer. Kolejne, sieć, sztuczna inteligencja, która może na przykład pomagać nam, ludziom, w przyszłości, w najbliższej przyszłości, myślę, już w Chinach to się zaczyna robić, mianowicie w przychodniach. Nawet w przychodniach pierwszego kontaktu, ale niekoniecznie tylko. Może to być na przykład sztuczna inteligencja, która będzie w stanie analizować obrazy RTG, obrazy naszych płuc, czy w ogóle generalnie na przykład rezonans magnetyczny. No, wiecie Państwo, tak, człowiek kładzie się i maszyna skanuje go całego od góry do dołu, nie w poszukiwaniu, tylko po prostu skanuje go, robi elektroniczne zdjęcie całego ciała, no i później lekarze się przyglądają temu, co tam z tego wyszło. Otóż w przyszłości do tego nie trzeba będzie lekarzy. To urządzenie będzie spięte właśnie ze sztuczną inteligencją, która będzie analizowała te wszystkie obrazy, które się pojawiają na ekranie, obrazy człowieka, prześwietlonego człowieka, no i będzie decydowała o tym, czy wszystko jest w porządku, czy z punktu widzenia tego, co może wykryć sztuczna inteligencja, czy wszystko jest w porządku, czy też nie. Czy też na przykład obrazy mózgu, czy też oddzielne zupełnie, obrazy mózgu, obrazy klatki piersiowej, ETG klatki piersiowej. To wszystko są segmenty, ale to wszystko, do tego potrzebne są oddzielne komputery. Oddzielne. Znaczy, ja mówię tak obrazowo, no bo nie sposób inaczej tego. Znaczy, chciałbym, żebyście Państwo to zrozumieli, więc nazywam je komputerami. To oczywiście nie są żadne komputery. To są systemy. Jak powiadam, w każdym przypadku taki komputer, słowo komputer, to co ja nazywam w tej chwili komputerem, to jest system, który składa się z sieci neuronowej plus oprogramowania, plus gigantycznej bazy danych. Więc, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że w tym artykule, ale nie tylko w tym artykule, ci, którzy w Europie, no bo to głównie te półgłówki z Europy zaczynają wieszczyć, że oto te systemy, bo to z reguły się personifikuje jako humanoidy. Te systemy personifikuje się w postaci humanoidów, jakichś tam robotów. To jest oczywiście bzdura, bo robot wcale nie musi być sterowany przez sztuczną inteligencję w żadnym przypadku. Nie, po prostu nie. Może mieć w sobie zasób sztucznej inteligencji, ale system sztucznej inteligencji, ale wcale nie musi. I właśnie Państwo wierzyć, ja po pierwsze całe życie byłem informatykiem, może takim bardzo ogólnym, znaczy przez wiele obszarów informatyki przeszedłem. I całe życie miałem matematyczne podejście do rzeczy. W tej chwili, jak chcę się rozerwać, to rozwiązuję różne zadania z matematyki. Taki jestem dziwak. A więc wiem i wiem o tym doskonale, że jeśli wejść w tą sztuczną inteligencję, to w środek tej sztucznej inteligencji, to bez matematyki po prostu i bez informatyki się po prostu nie da. To jest sztuczna inteligencja, to jest miks matematyki i informatyki. Ale troszkę odszedłem od meritum. To meritum to jest to, co mamy dzisiaj. To, co mamy aktualnie. Sytuację, którą mamy aktualnie. Znaczy ja nie wiem oczywiście, co się w laboratoriach wyczynia, bo może oni są już daleko dalej. Natomiast myślę, że oczywiście są dalej, natomiast nie są aż tak daleko, żeby straszyć nas różnymi szaleństwami, które mogą popełniać, może popełniać sztuczna inteligencja, która się urwie ze smyczy. Proszę Państwa, więc tutaj to jest właśnie ten problem, że ci wszyscy, no właśnie tak jak ta baba, która popełniła ten artykuł, ale masa innych. To czytam na okrągło, znaczy czytam. Staram się omijać, ale niestety bardzo często muszę czytać. Muszę, powinienem, więc czytam. Tak jak ta baba, większość tych ludzi, którzy pisze o tym problemie, o problemie sztucznej inteligencji, bo to jest problem, to jest oczywiście problem. W przyszłości to będzie problem. Na razie to nie jest żaden problem. Na razie to w ogóle nie jest nic. I jeszcze myślę, że ładnych parę lat nie będzie to problemem. Aczkolwiek tylko parę lat. Pięć może. Pięć, może dziesięć, ale to raczej bardziej pięć niż dziesięć. A więc w tej chwili nie ma problemu pod tytułem, że sztuczna inteligencja urwie się z tego urwie się ze smyczy i zacznie nas zabijać. No nie, to w ogóle nie ma o czym być. W przyszłości być może, ale na razie nic. Na razie nie słyszałem o czymś takim, co mogłoby być nawet porównywalne z tą sztuczną inteligencją. Owszem, słyszałem o tym, że samochód Ubera, czyli tej żydowskiej firmy amerykańskiej, zabił rowerzystkę. To przecież chyba wczoraj. Gdyby Żydzi, którzy w końcu finansują to wszystko i mają nieskończoną ilość pieniędzy, byli sobie w stanie, więc są w stanie sobie pozwolić na wszystko. Gdyby mogli sobie pozwolić, gdyby w takim razie to coś takiego było, takie rozwiązanie było, które pozwoliłoby temu samochodowi na autonomiczną jazdę bez problemów, no to ta rowerzystka wyżyła. Ale nie. W związku z tym spokojnie, ja do tego podchodzę naprawdę bardzo spokojnie. Znaczy do przyszłości podchodzę naprawdę bardzo spokojnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w pierwszym rzędzie sztuczna inteligencja zawita w wojsku, w rozwiązaniach militarnych. I to jest dla mnie oczywiste. Zresztą tutaj w tym artykule później kilkanaście przykładów jest tego, jak to właśnie wygląda. W armii amerykańskiej oczywiście. Artykuł ma tekst łajdacki, a ja nienawidzę swoich wrogów, ale gardzę tępakami, takimi jak ta baba. Gardzę, po prostu gardzę. Ja się boję naszych rzeczywistych wrogów, czyli Rosjan, Niemców, Żydów, Amerykanów. Boję się ich. Tak, boję się czego bać. Natomiast gardzę śmieciami. A które to śmieci potrafią przypisać Putinowi coś, co robią Amerykanie? No jest to, ma to jakiś sens? No ma, oczywiście, bo to chodziło o to, w tym artykule chodzi o to, żeby do tego Putina przylepiło się jak najwięcej błota, które wyprodukowała ta baba. Chodzi o to, żebyśmy my, Polacy, widzieli wroga tylko w Rosji, tylko w Putinie. Nie w Żydach, którzy chcą nas okraść. Nie. Nie w Amerykanach, którzy z nas robią bantusta. Nie. Nie w Niemcach, którzy próbują na wszelką cenę nas obarczyć odpowiedzialnością za swoje zbrodnie. Nie. Rosjanach. Rosjanie mają tyle za uszami, że aż no, to wystarczy. Nie, obarczanie ich odpowiedzialnością za łajdactwa innych, nie lubię tego. Nie lubię. Więc wracając jeszcze do tej sztucznej inteligencji. Otóż pan prezydent Putin oczywiście miał rację. I co do tego cienia wątpliwości nie mam. Właśnie między innymi dlatego miał rację, że jest inteligentnym człowiekiem. Bardzo inteligentnym człowiekiem. Znaczy bardzo sprawnym i inteligentnym politykiem. Przede wszystkim politykiem. Bardzo inteligentnym i bardzo sprawnym. A to oznacza dla nas dramat. Dla nas Polaków. Zresztą dla Chińczyków też. Bo, znaczy powiedziałbym nawet, że nie wiadomo dla kogo większy dramat, dlatego że, no ale to jest zupełnie inna bajka. No, dajmy temu spokój. Choć teraz mówimy o sztucznej inteligencji, a nie o panu prezydencie Putinie, bo to trochę szacunku zawsze się przyda. Otóż, sztuczna inteligencja myślał, że w Rosji są zaawansowane prace w bardzo wąskim zakresie nad sztuczną inteligencją, albowiem do tego potrzeba strasznej ilości pieniędzy. I oczywiście Rosja wydaje na armię prawie 5% PKB, podczas gdy my wydajemy tam coś 1,8 czy coś takiego. I Rosja to wydaje od 15 lat, od czasu, kiedy dostała w dupę w Groznym. A, czy może nawet więcej w takim razie. Już nie pamiętam. Nie pomnę, kiedy to było, kiedy dostała to w Groznym. Armia Czerwona została w tyłek w Groznym. Od tamtego czasu wydaje przynajmniej 5% PKB na armię. Ale mimo to, to jest wszystko nic w porównaniu z tym, co wydają, znaczy, i ilościowo pieniędzy, i ilość firm, która się tym zajmuje, przede wszystkim w Chinach. Chińczycy są, byli, znaczy może nie byli, są na pewno w tej chwili w czołówce, znaczy nie w czołówce, są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o badania nad sztuczną inteligencją. Ilość firm, która zajmuje się sztuczną inteligencją w Chinach, to jest około 4000, 4000 firm. A trzeba naprawdę mieć gigantyczne pieniądze, żeby się tym zajmować. A znacznie mniej firm, nieporównanie mniej firm Stanów Zjednoczonych i nieporównanie mniejsze pieniądze Stanów Zjednoczonych. A nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Mili Państwo, to, że pan Trump zdecydował się wypowiedzieć wojnę informacyjną informacyjną alias hybrydową, jak to wcześniej mówiłem, Chinom, nie zrobił tego z przypadku. Teraz, niedawno. Rok temu. A zrobił to dlatego, że wiedział, że jeśli tego nie zrobi, to o dni przywództwa amerykańskiego w świecie są policzone. Znaczy będą liczone w 2-3 latach. On ma nadzieję przedłużyć tą agonię USA do kilku lat. Do powiedzmy sobie 5-6. Ale i tak niech ja. Ale tak. Znaczy zrobił to, zaczął. Amerykański prezydent zaczął to robić 10 lat za późno. Wszyscy są co do tego zgodni. A dlatego właśnie, że 10 lat temu Amerykanie jeszcze byli znacznie mocniejsi, znacznie lepsi, wyprzedzali Chiny. I w ogóle nie było o czym mówić. Chiny były malutkie. W tej chwili Chiny za bardzo urosły, jeśli chodzi również o sztuczną inteligencję. Chiny są potęgą sztucznej inteligencji. Potęgą. A co ma tutaj do tego Putin, pan Putin? Nic. Nic. To jest to, tytuł tego artykułu to jest egzemplifikacja intelektualnego szamba, intelektualnej nicości tej kobiety, ponieważ, jak powiedziałem, w całym artykule jest jedno jedyne zdanie na początku i cała reszta dotyczy Stanów Zjednoczonych. Czy my, to znaczy Polacy, mamy jakiekolwiek szanse w tym wyścigu? Częściowo tak. Co jest dziwne, częściowo tak. Jak zwykle dlatego, że mamy bardzo utalentowaną młodzież. A jak to się dzieje, nie wiem. Ale mamy. I zawsześmy mieli bardzo utalentowaną młodzież, szczególnie programistów, matematyków. Świetnie sobie dają radę, nawet na forum międzynarodowym. Oczywiście to jest wszystko to, co my możemy robić, to, co robi ta młodzież, to, co robi się w tych... Czy to są polskie firmy? Tego nie wiem. Boję się, że wątpię, ale no wszystko jedno, są na terenie Polski. Firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją, ale na poziomie teoretycznym. To znaczy tworzenie systemów bez praktyki. Kompletnie, absolutnie bez praktyki, ponieważ my nie jesteśmy w stanie Nikt, nie znam firmy, która w Polsce byłaby w stanie sfinansować wprowadzenie, znaczy stworzenie jakiegokolwiek systemu, nawet niewielkiego systemu sztucznej inteligencji od A do Z. Znaczy od pomysłu do działającego urządzenia. Nie mogę sobie wyobrazić. Nawet w bardzo niewielkim zakresie. Dlaczego? Sieci neuronowe to pewnie dałoby się jakoś załatwić. Informatyka to jest żaden problem i matematyka. Natomiast baza danych to są. Żeby to działało, to muszą być minimum dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a najlepiej miliony obiektów w tej bazie danych. Obiektów, które stanowią o możliwości uczenia się tej sztucznej inteligencji. Tego głębokiego, tak zwanego głębokiego uczenia. Także, mili Państwo, ja, jak Państwo wiecie, od jakiegoś czasu bardzo naciskam, znaczy często zajmuję się sztuczną inteligencją i będę się zajmował coraz częściej sztuczną inteligencją, oczywiście w kontekście chińskim, bo jakżeż by inaczej. Ale będę się z Państwem dzielił również swoją wiedzą, swoją osobistą wiedzą na temat tejże sztucznej inteligencji. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.